Rozmowa dnia.
Witam serdecznie, Krzysztof Ciebiada, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Panie radny, zaczniemy od dobrych informacji, bo to fajnie się pochwalić, jak się coś uda. Lux Torpeda nam w sobotę pojechała do Warszawy, a dokładnie 21-wieczna Lux Torpeda, pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej, czyli finansowanej przez samorząd, czyli przez was właśnie. No i dojechała z Widzewa do Centralnej w 62 minuty.
No to rzeczywiście jest się czym pochwalić. Szkoda, że tak późno to ta inwestycja, ale rzeczywiście ruszyła.
Maszyna po szynach nie ospale.
Tak, tak, rzeczywiście tutaj trzeba się pochwalić. No cóż, możemy powiedzieć, że i Urząd Marszałkowski dołożył do tego rączki, więc tutaj chwalmy tą inwestycję i rzeczywiście takiej inwestycji więcej w Łodzi i w mieście.
A ja mam pytanie, bo to jest bez wątpienia dobra inwestycja i marszałek Stępień, jak widzimy, bardzo chętnie inwestuje w koleje, tylko to mnie prowadzi do kolejnego środka transportu, mam wrażenie, że solidnie zaniedbanego, czyli do lotniska. Łódzkie lotnisko przynosi straty. Marszałek już parokrotnie były podchody, żeby przejął część udziałów. Widać wyraźnie, że, mówiąc delikatnie, waha się i nie chce tak skakać na głęboką wodę i decydować się na bycie współudziałowcem lotniska. W tej chwili finansuje tylko miasto, no i lotnisko przynosi straty. W którą stronę iść?
Panie redaktor, mieliśmy to ostatnio na konwencie seniorów i rzeczywiście zdania są różne, rozbieżne. Jeśli mogę wyrazić swoje zdanie, tam są dwa podmioty, czyli wysyłamy ludzi samolocikiem do na wczasy, ewentualnie cargo. Cargo, z tego co ja wiem, przynosi zyski i ja bym to zostawił. Natomiast jeśli chodzi o straty tej drugiej linii, to w 2014 mieliśmy 36 milionów złotych. Proszę, przypomnę też, że w 2013 to było 34, czyli tu już widzimy wzrost straty. Cóż można powiedzieć, w 2015 roku, z tego co ja pamiętam, 288 tysięcy ludzi skorzystało z usług tych linii lotniczych.
No to jest licho, no powiem,
licho, bo
powiem kolokwialnie.
Według fachowców, pani redaktor, chyba potrzeba jest milion osób, żeby rzeczywiście to lotnisko było, zamknęło się w normalnym finansowaniu, więc natomiast z tego co ja wiem, jeszcze wycofały się linie czeskie Airlines, więc no, ja powiem tak, jako facet, który prowadził 26 lat Interes, moje zdanie jest takie, jeśli coś przynosi straty, trzeba to zamknąć. No niektórzy z moich kolegów mówią, że no tak, ale to jest jednak reklama. Mnie się wydaje, że to jest troszeczkę za duża i za dużo wydajemy na tą reklamę.
Ale wie pan, bo to jest bardzo kontrowersyjny pogląd. My do niedawna byliśmy drugim co do wielkości miastem wojewódzkim w Polsce. Teraz spadliśmy w tym rankingu, natomiast no, miasto wielomilionowe, no może przesadzam, mówię z lekką górką, duże miasto wojewódzkie, które nie ma lotniczego okna na świat, to się w głowie nie mieści.
Panie redaktor,
To może trzeba pompować pieniądze.
A może rzeczywiście trzeba zatrudnić odpowiedniego menadżera. W tej chwili pani redaktor doskonale sobie zdaje sprawę, że tego menadżera nie ma i to dość długo go nie ma. Nie wiem, na co czeka pani prezydent. Czy rzeczywiście są za małe pieniądze dla dobrych? Czy rzeczywiście czekają na obsadzenie swoim człowiekiem? Nie wiem. Na pewno trzeba coś z tym zrobić. Ja jestem zwolennikiem, że jeśli coś przynosi straty, zlikwidować. Ja wiem, że to jest taki pogląd radykalny.
No ale jak pan by się czuł jako łodzianin, którego pyta znajomy, powiedzmy, nie wiem, z Wielkiej Brytanii. Słuchaj, chciałbym do ciebie przylecieć z wizytą. To kiedy możesz mnie z lotniska odebrać? Nie mogę, bo nie mam w moim mieście lotniska.
Panie redaktor, dlatego powtarzam, czekamy na nowego menedżera. Myślę, że trzeba mu dać minimum rok czasu, żeby rzeczywiście się zapoznał z tym tematem i może rzeczywiście to coś da. Na dzień dzisiejszy dla mnie liczby mówią same za siebie, więc tutaj przykro mi, ale...
To by było bolesne, zwłaszcza w kontekście Expo, o które chcemy się starać, no bo jak ci wszyscy zwiedzający mieliby do nas dolecieć?
No pani redaktor, niewątpliwie to jest wielka zagwozdka naszej władzy łódzkiej. No tutaj pani Zdanowska nie stanęła na wysokości zadania i nie potrafi sobie z tym dać rady. I jeszcze raz powtarzam, na pewno są odpowiedni ludzie. Nie wiem, kto ich szuka, bo nie mam tej wiedzy, więc...
No dobrze, to zapytam o drugą inwestycję planowaną na najbliższe lata w Łodzi. Ma powstać na terenie łódzkiego ogrodu zoologicznego orientarium, czyli gigantyczny, spektakularny obiekt z azjatycką florą i fauną za ponad ćwierć miliarda złotych. Inwestora na razie brak, ale za to powstaje miejska spółka, która się tym zajmie. Czyli szukaniem inwestora.
Pani redaktor, i znowu coś powstaje, czego jeszcze nie ma, więc powiem tak. Dziwi mnie to, bo to orientarium jest takie, będzie za chwilkę też bardzo rozdmuchane. Z tego co ja wiem, pan dyrektor Jaksa, nie wiem jak on się do tego odnosi, ale ostatnio w Pabianicach zrobił happening, gdzie pokazywał, że nie wolno do miast naszych i łódzkich, i Łodzi, i Pabianic wjeżdżać cyrkom, dlatego że tam są zamknięte zwierzęta.
No tutaj... tak, ale to wejdę panu w słowo, no jest co innego między słoniem katowanym batem, żeby stanął na dwóch tylnych nogach, a zwierzęciem, które się rodzi w zoo. I w tym zoomieszka. No,
panie redaktor, powiem tak.
Klatka... Aczkolwiek dodam, że nie jestem zwolenniczką ogrodów zoologicznych.
No więc chciałbym powiedzieć, czy to jest klatka w zoo, czy to jest klatka w cyrku. Nie ma znaczenia. To są pręty, to jest klatka i to zwierzę rzeczywiście jest przetrzymywane w warunkach takich, które nie powinny mieć miejsca. Więc jeśli rzeczywiście patrzymy...
Czyli pan, jak rozumiem, jest w ogóle przeciwnikiem ogrodów zoologicznych.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Rzeczywiście, jeśli wchodzimy już w temat ogrodów, to... Oczywiście one są dla dzieci. Dzieci powinny się zapoznawać, ale w tej chwili mamy tak rozwinięty internet, mamy rozwinięte media, że tak naprawdę to te zwierzęta męczą się też w tym ogrodzie zoologicznym.
Myśli pan, że coś w ogóle wyjdzie z tej inwestycji? Bo na razie to jest o niej bardzo głośno.
Panie redaktor, ja mam nadzieję, że nie, dlatego że te pieniądze przydałyby się do inwestowania w samą Łódź. To, jak wygląda Łódź, sami widzimy. Z Piotrkowska na zewnątrz jest piękna, proszę wejść do kamienic. No niestety wygląda to gorzej, więc tak naprawdę tutaj znowu pani Zdanowska i władze nie popisują się dobrymi inwestycjami, tylko znowu jakieś, nie wiem, po co to orientarium, zupełnie nie mam pojęcia.
No to teraz od szczegółu przechodzimy do ogółu. Pan jest przedstawicielem PiSu. Przedstawicielka PiSu Anna Maria Anders wygrała wybory uzupełniające do Senatu na Podlasiu, ale nie wygrała tak, jakbyście chcieli, czyli miażdżąco, bo tam było 47-41. To tak, wygraliście ciut.
Panie redaktor, proszę pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili 41-47 przy tej pozycji, którą startowała pani Anders, to jest bardzo dobry wynik, bo koalicja wystawiła tylko jednego kandydata. Nie było kandydatów z PSL-u, nie było kandydatów z Platformy Obywatelskiej i z SLD, tylko był jeden.
Był z PSL-u popierany przez PO i Nowoczesną.
No więc tutaj pokazuje, tak, rzeczywiście tu pokazuje
no
to,
dobrze,
że...
dobrze, ale pamięta pan, jaki tam był najazd partyjnej wierchuszki. Tam byli wszyscy z PiSu. I mimo takiego poparcia tylko 47%?
Ja bym powiedział, że aż 47%, pani redaktor. No przy tych notowaniach i przy tych kodach wszystkich i oplu Prawa i Sprawiedliwości.
No kto was opluwano już bez przesady, panie radny.
No pani redaktor, proszę zobaczyć, no kot, który tam wchodzi na salę i nie pozwala, jest tam...
Ja tam emerytów widziałam głównie.
No, może i to są emeryci, ale ludzie, którzy są, nie sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości.
No, ale to nie znaczy, że są z kodu.
No, oni mieli naklejki
niektórzy.
Kodu. No, więc dlatego mówię, że to są ludzie z kodu, więc...
Niektórzy ludzie z kodu. Pozostańmy.
Dobrze, niektórzy ludzie z kodu, którzy rzeczywiście robią marsze, którzy uważają, że nie ma demokracji, co jest totalną bzdurą. No, demokracja jest, demokracja się trzyma dobrze i tutaj nie ma żadnego zagrożenia.
No to a propos demokracji, ciężki tydzień przed wami. Bo i Komisja Wenecka, i Trybunał Konstytucyjny, który zdecyduje o konstytucyjności bądź nie tak zwanej ustawy naprawczej dotyczącej Sądu Konstytucyjnego, waszego autorstwa, czyli PiSu.
Tak naprawdę czekamy na Komisję Wenecką. Oczywiście te przecieki pokazują, że tak to ta Komisja Wenecka nie jest tak apolityczna, jakbyśmy chcieli. Ale no zobaczymy, no czekamy. Musimy rzeczywiście poczekać na wydanie już tej opinii i zobaczymy wtedy.
I co wtedy?
Nie wiem, zobaczymy.
A jeśli będzie taka jak w tym projekcie, w tym drafcie, który mieliśmy okazję poznać, powinniśmy się do niej zastosować? Krótko, tak lub nie?
Panie redaktor, nie wiem, nie znam dokładnie, więc myślę, że trzeba czekać i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No to jeszcze na zakończenie krótko. Jak pan słyszy, pojawiające się gdzieniegdzie Głównie w prasie prawicowej, mocno prawicowej, spekulacje, że wypadek prezydenckiej limuzyny, do którego doszło w piątek, to nie był wypadek, a zamach, to jak pan to odbiera? To nie jest o jeden krok za daleko?
Panie redaktor, ja nie wiem, nie czytałem takich wypowiedzi. Ja mogę tylko powiedzieć, że zajęła się tym prokuratura. Poczekajmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że rzeczywiście ta opona, o której tak dużo się mówi, ona była jakaś też a la pancerna. Więc zresztą z tego, co ja wiem, samochody, które sprzedają się na rynek BMW, to są opony z ranflatami, więc one tam mają i tak dodatkowe wzmocnienie. Ta opona była jeszcze nadzwyczaj wzmocniona, więc poczekajmy, ja myślę, że z opinią, aż prokurator wyda opinię.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Ciebiada, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.